Gościem Popołudnia Wnet jest dr Stanisław Krajski, filozof, badacz dziejów i współczesności masonerii między innymi, a także savoir-vivre. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Spotkaliśmy się my dlatego trochę, bo spotkał się klub Bilderberg po raz kolejny. Wczoraj, 30 maja, 3 Polaków tam było. Pytanie, czy te spotkania tej grupy, tego klubu jeszcze powinny nas pasjonować? Tam się coś jeszcze dzieje ważnego dla świata? Czy to już jest spotkania odchodzących elit?
Nie, to jest, tak jak niektórzy mówią, tymczasowy rząd światowy. Ja myślę, że to jest przesada, bo to jest raczej takie forum spotkania wszystkich trzech masonerii, to znaczy masonerii rytu szkockiego i rozbitej na dwie frakcje masonerii rytu szkockiego. I żeby wiedzieć, co to jest klub Bilderberg, to powinniśmy sobie uświadomić, że najpierw powstał system rezerwy federalnej w 1913 roku, prawda? Przejęcie dolara w prywatne ręce przez kilka rodzin masońskich, w sumie tam sto kilkanaście osób. Później powstaje Rada Stosunków Zagranicznych w 1919 i w 1954 klub Bilderberg, który miał też z założenia jakby łączyć Europę ze Stanami Zjednoczonymi i być takim forum porozumienia ludzi Rockefellerów i ludzi Rothschildów.
Tak miało być, ale kiedy popatrzysz na tą trójkę polskich nazwisk wymienionej na tej oficjalnej liście, oficjalnej agendy opublikowanej na stronie internetowej tegoż klubu, no to nie są to ludzie najbardziej poważni, jakich byśmy znaleźli w Polsce.
Dlaczego?
No, Rafał Trzaskowski, okej, prezydent Warszawy, powiedzmy sobie, osoba w miarę poważna, ale Radek Sikorski, pani redaktor Pieńkowska, no, znalazłbym kilku innych pretendentów do bycia przedstawicielami rządu światowego na Polskę.
No, ale wie pan, w masonerii to nie jest tak, że masoni zajmują główne stanowiska. Oni są gdzieś tam z tyłu, a poza tym to niekoniecznie jest spotkanie masonów, tylko spotkanie ludzi masonów, bo to jest koordynowanie różnych działań. Mówi się, że później po tym spotkaniu klubu Bilderberg to jest przekładane na mniejsze instytucje państwa i tak dalej. Natomiast pan Trzaskowski, to ja już pisałem o tym w książce Masoneria Polska 2017 w Centrum Wydarzeń, jest człowiekiem Sorosza i co do tego nie ma żadnych George'a Sorosza, prawda, który jest bardzo ważny w jednym z odłamów masonerii rytu szkockiego. I Trzaskowski jest członkiem ECFR, czyli nie bez powodu mówiłem o Radzie Stosunków Zagranicznych jako najważniejszej instytucji przed chwilą, dlatego że jej taką gałęzią europejską jest ECFR, czyli Europejska Rada Stosunków Zagranicznych. I tam pan Trzaskowski sprawuje ważną funkcję. Także na Europę Wschodnią, na Polskę. No, także z tego tytułu on tam się znalazł, a nie z tego tytułu, że jest jakimś tam prezydentem jakiegoś miasta Warszawy.
A z jakiego tytułu znalazł się Radosław Sikorski? Były marszałek, minister obrony i spraw zagranicznych między innymi.
No tak, ale Sikorski to jest człowiek wielkich banków, prawda? Także znaczy można też, bo zaraz pan zapyta, dlaczego pani Pieńkowska się tam znalazła.
Chyba, że to kwestia jej męża.
No więc właśnie, ja myślę, że nie, że właśnie kojarzyło się ją z mężem. Mąż ma ciekawe...
Ale to zanim to pani redaktor Pieńkowskiej, to jest do pana, tak, marszałka Sikorskiego.
To znaczy, ja bym powiedział, że kariera Sikorskiego jednak zaczęła się w Afganistanie i być może on jest takim łącznikiem pomiędzy masonerią rytu francuskiego. Tam się mógł zetknąć z GRU, prawda? Mogli go tam złapać, nie? A łącznikiem między masonerią rytu szkockiego, która w Europie, no, to jest Wielka Brytania, Londyn, prawda? No i wielkie banki, Goldman Sachs, prawda? I tego, więc to... Ale ja oczywiście nie sądzę, tak jak pan nie sądzi, że on jest jakąś wielką figurą w masonerii, tylko jest takim, no, posłem, powiedzmy, posłańcem.
Kiedy się słucha byłego marszałka Sejmu i jego wystąpień, jego książek, to można odnieść wrażenie, że nie jest to najtęższy z mózgów ani Platformy, ani pewnie rządu światowego, o ile w takowym należy i o ile taki istnieje.
No tak, ale jak przyjrzymy się panu Olechowskiemu na przykład, prawda, no to zadziwia to, że on zasiada w tylu radach nadzorczych od tylu lat i jest jednym z najbogatszych polityków, prawda, bo można, mógłby ktoś naiwny zadać pytanie, jakie on ma pojęcie o wielkim biznesie, jak nigdy w tym biznesie nie był. Prawda? Bo jego największy biznes to było chyba czerwone gitary czy niebiesko-czarni.
To mamy omówioną tą polską delegację, a kto gra pierwsze skrzypce na takim spotkaniu?
To znaczy,
jacy ludzie tam są najważniejsi?
Ja jeszcze bym dotknął pani Pienkowskiej, no, właśnie słusznie. Z tego względu, że wszyscy myślą, że to jest jej mąż tutaj ważny i dlatego ona się tam znalazła. A, no właśnie. Wróćmy do Sikorskiego na chwilę, bo to pytanie można inaczej zupełnie przełożyć i chyba się inaczej powinno przełożyć, że na poprzednim klubie Bilderberg też był Sikorski, ale obok niego była pani Applebaum, czyli jego żona, prawda? I jest pytanie, kto jest ważniejszy, on czy ona, prawda? I wtedy mamy odpowiedzi na wiele pytań.
To chyba pytanie retoryczne.
Natomiast no, pan Czarnecki no, ma różne przełożenia dziwne na Rosję, na Ukrainę, bo tam te jego banki funkcjonowały. Natomiast pani Pienkowska, no to trzeba zwrócić uwagę, wydaje mi się, na dwa fakty z jej życiorysu, że ona zaczynała karierę jako stewardesa w amerykańskich liniach lotniczych, a później nagle została asystentką ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. I dzisiaj ambasada, z tego co mi opowiadają różni ważni ludzie na wpływowych stanowiskach, z ambasady wciąż wychodzą smutni panowie w czarnych garniturach, którzy mają przy sobie legitymację CIA i próbują naciskać na naszych polityków, a nawet nie polityków, znaczy na różne polskie instytucje.
No, zanim jeszcze to moje pytanie o tym, kto tam gra pierwsze skrzypce, bo podejrzewam, że nie jest to ani pan Sikorski, ani pan Trzaskowski, to no, jest to reprezentacja jednej opcji. I to bardzo ściśle,
tak jest,
nawet
tak
nie ma nikogo specjalnie z SLD, jest tylko i wyłącznie Platforma.
To znaczy, ja bym powiedział, że to jest reprezentacja jednej opcji, ale ja bym nie myślał politycznie, tylko właśnie, że to są ludzie Sorosza. A Soros jest w tej chwili wrogi PiS-owi, prawda? Jest wrogi Izraelowi, prawda? W Izraelu go nie chcą i nie wpuszczają ani jego pieniędzy. I jest wrogi obecnemu rządowi Stanów Zjednoczonych, prezydentowi. Ale zauważmy, kogo nie było rok temu na spotkaniu klubu Bilderberg, a kto jest obecny dzisiaj. Czyli Jared Kushner, o którym mówi się, że jest nieformalnym wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych. Na dodatek jeszcze on jest wysoko postawionym działaczem Chabad Lubavitch, który ostatnio w Polsce dosyć głośno o nim, i to też w związku z PiS-em. No i wreszcie, co ciekawe, Kushner zbudował swój majątek na pożyczce od George'a Sorosa, $250 milionów. I jak się dorobił, to postawił sobie budynek w Nowym Jorku, olbrzymi wieżowiec, którego nazwa zaczyna się od 666.
Niemniej, no jest tak, że nikogo nie ma już, nie tylko z SLD, ale oczywiście z prawej strony, z PiS-u też nikt nie jest i chyba, dobrze pamiętam, nie był zapraszany do grupy Bilderberg, co by wskazywało, że tam połączeń bezpośrednich nie ma.
Nie ma. Oczywiście, to znaczy to jest dziwne, znaczy i to wskazuje na to, że jednak Bilderberg jest takim forum porozumienia wszystkich skłóconych ze sobą trzech masonerii, dlatego, no, że ze Stanów no, rzuca się w oczy ten Jared Kushner, bo to jest najwyższa władza amerykańska, a z Polski tylko ludzie Sorosza, czyli ta część masonerii rytu szkockiego, która występowała przeciwko Trumpowi, a popierała panią, jak ona, panią
Hillary Clinton.
Panią Hillary Clinton, prawda? Czyli, czyli z tego wynika, że oni jednak się, to nie jest tak, że oni teraz idą na noże, tylko się spotykają, coś ustalają wspólnie, prawda? I to jest ciekawe, ustalają wspólnie ci, którzy chcą, żeby Izrael przestał istnieć, i ci, którzy chcą, żeby Izrael był silny, na przykład.
I tam ucierają swoje stanowiska. No to wróćmy do tego pytania. Jest Jared Kushner, czyli jest zięć prezydenta Trumpa, ważna figura, a kto jeszcze jest ze Stanów? Kto tam jest takim?
To znaczy, ze Stanów
liderem.
Tam nie ma znanych nazwisk, to trzeba by przeanalizować, ale tak jak mówię, zasada masonerii jest taka, że ci, których nazwiska wypływają, to są zawsze posłańcy. Znaczy wiemy oczywiście, że najważniejszą osobą w Stanach Zjednoczonych był Dawid Rockefeller, prawda? I w 2017 miało się wiele rzeczy rozstrzygnąć, no ale niespodziewanie i zaskakująco dla masonów zmarł w wieku 100, w zasadzie 101 lat, prawda? I kto teraz rządzi w jego miejsce, bo wiadomo, że zastępcą był Zbigniew Brzeziński, ale on też zmarł. Także prawdopodobnie wciąż toczy się walka o władzę w tej masonerii i być może, że też w tym klubie Bilderberg jakieś tutaj są próby ustalenia, kto będzie nadal rządził.
No właśnie, a po tym krytycznym roku 2017 wiele rocznic okrągłych przypadało na ten rok, dużo miało się zdarzyć. Rok 17 minął, świat kręci się mniej więcej tak, jak się kręcił przywódców ruchu masońskiego, których pan opisywał, na świecie nie ma.
To znaczy tak, znaczy z jednej strony myślę, że wszystko się opóźniło przez te zgony, natomiast ta frakcja masonerii, która z tak wielką siłą wsparła Trumpa, bo przecież wsparła go nawet CIA i FBI, które powinny być w rękach Clinton, no bo były w rękach Obamy, a one wsparły Trumpa. Natomiast ci, którzy wsparli Trumpa, wyraźnie mają inną politykę. To znaczy tamci od Sorosa chcieli rewolty islamskiej w Europie, kryzysu na świecie, wielkiego boom, od razu załatwienia wszystkich spraw naraz i szybko, tak rewolucyjnie. Natomiast ci, którzy wsparli Trumpa, oni są za dalszą ewolucją. To znaczy przejmowaniem dusz, przejmowaniem gospodarki, przejmowaniem finansów, krok po kroku, krok po kroku. No bo oni uważają, że to już jest bardzo blisko i że nie ma co ryzykować. I w jakimś sensie to jest blisko, tylko że no trzeba pamiętać, że cały ten system finansowo-gospodarczy to jest taki jeden wielki Amber Gold, dom zbudowany na piasku i wszyscy, praktycznie wszyscy ekonomiści mówią, że to przed 25 rokiem musi się rozsypać, ale... Jest taki pomysł na przedłużenie tego, który został zarysowany w raporcie z Żelaznej Góry i wyraźnie teraz to się stosuje. Jednym tutaj z europejskich liderów to realizujących jest Macron, prawda, który wprowadza te podatki, znaczy obniżenie standardów życia w całej Europie i wycofanie z rynku jak największej liczby pieniędzy.
I w ramach tego planu, jak im wypadły wybory do Europarlamentu? Mogą obtrąbić sukces?
Czy znaczy, mówi pan o Europie?
Tak jest.
To znaczy tak, no pamiętajmy o tym, że to bardzo dobrze powiedział Grzegorz Braun, że Europarlament to jest parlament dzieci i młodzieży. Prawda? Jak wyjeżdżają posłowie na wakacje, to przyjeżdża dzieci i młodzież i jeden dzień mogą sobie pokrzyczeć w sali sejmowej. Ten Europarlament wiele do powiedzenia nie ma. Kto inny, inne organy Unii decydują. Także to, kto się znalazł w Europarlamencie, to może tylko świadczyć, znaczy dzięki temu można przewidywać, co będzie w najbliższej przyszłości, prawda? I te naprawdę prawicowe partie, które zmierzają do tego, żeby to nie było superpaństwo, żeby to była Europa ojczyzn, albo żeby w ogóle Unii nie było, prawda? Te, które chcą bronić Europy przed uchodźcami, one posunęły się do przodu, ewidentnie, prawda? Jest ich więcej, ale nie tyle, żeby mogły o czymkolwiek decydować.
No i w Unii mniej więcej wszystko zostanie po staremu, nawet bardziej, bo zdaje się, że
Zieloni bardzo poszli do przodu.
Tak jest, że koalicja będzie rozszerzona. To jeszcze na koniec naszej rozmowy wróćmy do tej grupy Bilderberg, bo w zasadzie jakie tam jest agenda? Czy my wiemy, co będzie najbardziej absorbować uwagę, myśli z tam zgromadzonych, to absorbowało już, bo szczyt się odbył, myśli tam zgromadzonych polityków?
To znaczy mówili się różne rzeczy, prawda, ale myślę, że jednak nie wiemy, że to, co było...
Bo tam jakaś oficjalna agenda jest, 11 tematów, ale bardzo ogólnych, Chiny, Unia Europejska, klimat, etc., etc.
No tak, znaczy myślę, że ważny tutaj jest klimat, bo raport z Żelaznej Góry, dokument, który powstał w latach 60., tam oni się zastanawiali, prawda, ten dokument wypłynął i oni się tam zastanawiali właśnie, jak zażegnać z jednej strony ewentualne kryzysy, a z drugiej strony jak ograniczyć demokrację. I jeden z pomysłów było, znaczy nawet były takie pomysły jak niebezpieczeństwo ze strony UFO, ale taki pomysł najbardziej brany pod uwagę to była kwestia klimatu, prawda, że dbając o klimat zakręcimy śrubę, obniżymy poziom życia, będziemy pieniądze w tą stronę kierować, będziemy ludzi ograniczać tym straszakiem i wygląda na to, że...
Ale także ograniczać rozrodczość, to jest też ten pomysł, żeby ludzi na planecie było coraz mniej, no bo to jest też jedno z głównych haseł radykalnych ekologów.
No tak, tylko że tak naprawdę to hasło to jest hasło ludzi, Europejczyków, żeby było mniej. Znaczy tak. Białych ludzi. I wiemy jedno, że w tej chwili... Pytanie dlaczego? W tej chwili rozmnażają się w tempie szalonym mieszkańcy Afryki. Ma być ich, nie wiem, koło miliarda niebawem i jest ten pomysł Macrona stworzenia Euroafryki i znaczy oni tam się nie wyżywią. Oni muszą uciekać z Afryki, już w tej chwili muszą uciekać z Afryki, no i jedyny kierunek ucieczki to jest w zasadzie Europa, a Macron, który wiesza nad głową zawsze w przemówieniach masońskie znaki, nam mówi, że to jest naturalne, że to jest dobrze, że to będzie Euroafryka. Prawda? Ja taką rozmowę przeprowadziłem w telewizji, w Realu, czy będziemy drugą Nigerią, prawda? To jest jeden z pomysłów dzisiaj masonerii.
No i ciekawe, że to był jeden z pomysłów dyskutowany na spotkaniu grupy Bilderberg w Szwajcarii, bo tam się państwo spotkali, a spotkanie, no nie osobiście, ale z daleka, ale uważnie śledził dr Stanisław Krajski, filozof, badacz dziejów masonerii i także badacz savoir vivre. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.